Weźmiemy się dzisiaj za tekst, za wersety, czyli kolejne w naszej wędrówce przez Ewangelię Jana, których nie przerabialiśmy rok temu. To wersety, fragment bardzo kontrowersyjny dla wielu. Fragment, na podstawie którego, przez który idzie linia podziału pomiędzy rzymskim katolicyzmem i prawosławiem, a protestantyzmem. To jest jeden z czołowych fragmentów takich. Stąd myślę, że to bardzo, bardzo ważne kazanie, abyśmy zrozumieli te słowa, które tutaj mówi Jezus. Więc taki kluczowy tekst, który jest z różnych względów różnie rozumiany. Chociaż będę chciał pokazać, że wydaje mi się, że jest dosyć takie oczywiste jego znaczenie. Będę też się odwoływał do Adwentu, więc myślę, że tak będzie bardzo współcześnie. Zanim do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie, co się wydarzyło 2 tygodnie temu, na początku 6 rozdziału, kiedy to Jezus razem ze swoimi uczniami udał się nad brzeg Jeziora Galilejskiego. Pamiętacie? I tłum szedł za Jezusem. Przyszli i wielu z nich potrzebowało uzdrowienia. Jezus ich uzdrawiał i jednocześnie wykorzystał tę sytuację 2 tygodnie temu, aby przetestować, aby doświadczyć próby uczniów. I mówi, no to jak ich nakarmimy? I uczniowie, że tak użyję kolokwializmu, spękali. Nie wiedzieli, co tutaj zrobić, co wymyśleć. Jezus wykorzystał tę sytuację, aby dać im dobrą nauczkę. Rozmnożył chleb i ryby. Później kazał im jeszcze zebrać pozostałości. 12 koszy zebrali dla każdego z apostołów po jednym koszu, żeby pamiętali, że to do Pana Jezusa się przychodzi z takimi sprawami. Nie zapominali o nim. Tego samego dnia, później wieczorem, Jezus powiedział im, żeby się przeprawili na drugą stronę jeziora. I gdy byli w łodzi, okazało się, że tam przyszedł ogromny sztorm. Wszyscy się bardzo bali, ale Jezus przyszedł do nich po wodzie i wezwał ich do odwagi. Mówi, nie bójcie się, bo to ja jestem. I znowu dał uczniom w ciągu paru godzin już drugą lekcję o zaufaniu do Niego. Więc to była lekcja dotycząca tego, że zarówno w rutynie codzienności, jak i w burzy życia, On jest tym, który ma być sednem ich życia. Zarówno w rutynie codzienności, jak i w burzy życia. Tu chodzi o Jezusa i o zaufanie Jemu i o przyjście do Niego. On jest tym, którego interesuje nasza codzienność i którego interesują nasze tragedie. I jednocześnie też cała ta historia była związana z wykazaniem tego, że Jezus jest wyższy od Mojżesza i porównywaliśmy Jezusa i Mojżesza. Więc 2 tygodnie temu zatrzymaliśmy się na wersecie 21. Rok temu omawialiśmy wersety 22 do 51. To ten fragment, gdzie Jezus mówi o sobie, ja jestem chlebem życia. Mieliśmy taką serię 7 kazań, gdzie Jezus mówi o sobie, ja jestem. I tam właśnie między innymi chlebem życia. To kazanie można znaleźć w internecie. A dzisiaj przyjrzymy się dalszym wersetom, czyli 51 do 59. 51 do 59. Przeczytajmy ten tekst. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Żydzi zaczęli więc sprzeczać się między sobą i mówić, jak on może dać nam do spożycia swoje ciało? Jezus im na to odpowiedział, ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie taki, jaki spożywali ojcowie i poumierali. Kto posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie do tego miejsca. I 6 rozdział zaczął się od tego, że Jezus rozmnożył chleb. Jezus pokazał uczniom, że chce być Panem ich codzienności, a później kilka razy w tym rozdziale mówi o tym, że to On jest chlebem, którym mają się karmić. Więc ta lekcja o rozmnożeniu chleba była tylko takim wstępem do tego, aby pokazać, że to Jezusem należy się karmić. To był pretekst do tej lekcji, którą Jezus chciał dać. Powtarza to, że On jest chlebem, którym należy się karmić 6 razy w tym rozdziale. W wersecie 33 mówi, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba. Później w 35 Mówi, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu. Później 41, Żydzi szemrają z powodu jego słów, gdzie powiedział, ja jestem chlebem. Później 48, Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Później 50, ten chleb wstępuje z nieba, aby nikt z niego spożyje nie umarł. I 51, znowu, ja jestem chlebem żywym. Więc lekcja o rozmnożeniu chleba na początku prowadzi do tego, żeby tak naprawdę powiedzieć o chlebie, którym jest Jezus. Mówiliśmy rok temu o tym, co to znaczy, że Jezus jest chlebem, którym mamy się karmić codziennie. To oznacza po prostu codzienne życie z Nim. To oznacza codzienną modlitwę, to oznacza życie Jego Słowem, bycie aktywną częścią Jego Kościoła, głoszenie Jego Królestwa, życie Jego Ewangelią, postępowanie zgodnie z tym, co On powiedział, po prostu karmienie się Nim. Codzienne życie z Chrystusem. On jest chlebem życia. Jego pragnij codziennie od rana do wieczora. To było zastosowanie rok temu. I Żydzi naprawdę to zrozumieli, którzy go słuchali. Ten tłum, który tam był zgromadzony, naprawdę to zrozumiał, że Jezus mówi o sobie, że tu chodzi o Niego, że Jezus pretenduje do tego, by być sednem wszystkiego. Zwróćmy uwagę na wersety 41 i 42. One myślę, że są ważne w okresie Adwentu, do nich będę chciał nawiązać teraz. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu. Powodem były Jego słowa, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to Jezus, syn Józefa, mówili, którego ojca i matkę znamy. Jak on może twierdzić, zstąpiłem z nieba? Więc w tym wszystkim, gdzie Jezus mówi o tym, że należy się nim karmić, że on jest chlebem, czytamy, że Żydzi szemrali między sobą z powodu tych słów. Dlaczego szemrali? No bo jak tak można mówić, no? Jak można być takim egocentrykiem? Co to za pycha? Jak on może mieć czelność mówić tak o sobie? Przecież my znamy jego rodzinę. No jak stąpił z nieba? I myślę, że tak jest, że rzeczywiście jest taki rodzaj ludzi, których powszechnie się nie lubi. I to są egocentrycy. Nie lubimy ludzi pysznych. Prawda? Ludzi, którzy mówią, wiesz, ja to zrobiłem to i tamto. Ja ostatnio to osiągnąłem, to i to. Ja jestem taki, ja jestem owaki, ja tam i byłem i to zobaczyłem. No ja to jestem po prostu odpowiedzią na wszystkie problemy tego świata. Nie lubimy ludzi, którzy mają przyrośnięte ego. A Jezus w zasadzie coś takiego tutaj mówi. Nic dziwnego, że Żydzi zaczęli szemrać, że to ich oburzało. Myślę, że warto w tym miejscu się nad tym zastanowić. Zastanowić się nad tym, dlaczego mówimy, że pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, kiedy jest ludzka, a jednocześnie wierzymy w Boga, który chce, aby tylko Jego czczono, tylko Jego wielbiono, który mówi, że Jemu należy się wszelka chwała, że Nim należy się karmić codziennie i to nie jest egocentryczne, ani pyszne. Odpowiedź na to, dlaczego tak jest, będzie pod koniec kazania. Natomiast coraz więcej ludzi zadaje to pytanie. Kiedyś pamiętam taka dziewczyna w grupie młodzieżowej, którą prowadziłem. Dla niej to był powód porzucenia chrześcijaństwa. Ona mówi, Jezus jest egocentrykiem i Bóg jest egocentrykiem i ja nie chcę takiego Boga. Więc korzeniem ich szemrania jest to, że oni zrozumieli to, że Jezus pretenduje do tego, żeby być ich codziennością. Ale jednocześnie oni nie przyjmują Jego niebiańskiej tożsamości. Przecież to Jezus, syn Józefa, mówili, którego ojca i matkę my znamy. Jak on może teraz twierdzić, zstąpiłem z nieba? I tragedia niezrozumienia Jezusa polega na tym, że ludzie widzą tylko to, co jest zewnętrzne. Że patrzą tylko swoimi oczami fizycznymi, a nie widzą tego, co jest głębiej. Znamy przecież jego ojca i matkę, widzieliśmy ich. Jak on może tak twierdzić? Niestety podobnie było i z uczniami Jezusa. To mamy na początku 6 rozdziału. Oni widzieli problem. Oni widzieli tłum ludzi, który przyszedł. Jakie jest na to rozwiązanie? No nie wiemy, nie mamy pieniędzy, żeby nakupić jedzenia. Co, jak mamy sobie poradzić? Panie Jezu, rozpuść ich. Niech sobie idą. Patrzyli tylko tymi fizycznymi oczami. Nie patrzyli oczami wiary. Później widzieli burzę. Jakby zapomnieli o tym, że to sam Jezus wysłał ich na koniec jeziora. Więc jeśli Bóg im powiedział, przeprawcie się na koniec jeziora, to Jezus chce, żeby byli na drugim końcu jeziora. Więc jak Jezus chce, żeby byli na końcu jeziora, to będą na końcu jeziora. Już On się o to zatroszczy, żeby tam byli, skoro im powiedział, że mają się przeprawić. Widzą oczami fizycznymi, nie patrzą na to przez wiarę. I to jest napięcie, jakie mamy dzisiaj, w Adwencie. gdzie z jednej strony absolutnie wszyscy celebrują święto Bożego Narodzenia. Wszyscy. Najbardziej jednoczące wydarzenie w roku, to jeśli są jakieś finały Mistrzostw Świata w piłkę nożną, to może to, jakiś mecz polski, ale i tak podejrzewam, że bardziej święta Bożego Narodzenia. Absolutnie wszyscy czekają. Ale ile rzeczywiście wierzy w to, że Bóg naprawdę przyszedł z nieba, by stać się naszą codziennością? Bo żyjemy w czasie, kiedy to Boże Narodzenie jest wszędzie, a jednocześnie Bóg, który się narodził, jest w naszym sekularyzującym się społeczeństwie po prostu niechciany. Jest persona non grata. Święta są celebrowane, kolędy są śpiewane, choinki są strojone, stoły są zastawione, ale pytanie brzmi, czy my naprawdę wierzymy w to, co świętujemy? Więc w 6:42 czytamy, jak Żydzi mówią, znamy jego ojca i matkę. To jest zdanie odrzucenia. Jak on to, znamy jego ojca i matkę, więc on nie przyszedł z nieba. Oni mówią, jak on ma czelność tak mówić, ja jestem chlebem życia. Ale w sumie jak Jezus rozdaje jedzenie, to chętnie skorzystamy. Dokładnie tak samo dzieje się dzisiaj. Więc Boże Narodzenie jest akceptowane pod warunkiem, że ja coś z tego mam. Ale niech Bóg pozostanie dzieckiem w żłobie. Nie ma prawa mi mówić, jak mam żyć, a już na pewno pretendować do tego, by być centrum mojej codzienności. Dlatego w radio słyszymy piosenki świąteczne, grane non-stop od początku grudnia, ale w zdecydowanej większości nie są to pieśni mówiące, że Bóg się rodzi i moc truchleje. Owszem, jedna z najpopularniejszych mówi, wszystko, czego pragnę, to Ty na święta, a nie jest to bynajmniej o Jezusie, ale o przystojnym młodzieńcu spotkanym rok temu na święta. Więc prawdziwe Boże Narodzenie jest niewygodne. Bo jeśli naprawdę wierzymy, że Słowo stało się ciałem, to nie możemy już żyć tak, jakby Bóg był dodatkiem. Bo wcielenie oznacza, że Bóg wszedł w naszą codzienność i że Bóg chce być naszym chlebem powszednim, a nie odświętnym. Nie odświętnym pierogiem jedzonym raz w roku. To może śmiesznie brzmi, ale tak jest. Ale codziennym chlebem. I dlatego wielu ludzi woli tradycję, ale bez prawdy i święta, ale bez Chrystusa. I niby świętujemy przyjście Boga, ale jednocześnie nie chcemy, żeby przyszedł naprawdę. Chcemy, żeby był obecny w kalendarzu, ale niekoniecznie, żeby był obecny w sercu. A Jezus mówi, jeśli mnie nie przyjmujecie, nie będziecie mieli życia wiecznego. Nie wystarczy, że mnie zobaczyliście, nie wystarczy, że mnie słyszeliście, musicie mnie przyjąć. I dlatego Jezus mówi o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi. Ten motyw tego, czy to dobrze, czy to źle, że świat świętuje Boże Narodzenie, znaczy to dobrze, rozwinę w czasie świątecznego kazania, nie chcę tak brzmieć tylko jak Grinch, bo myślę, że ostatecznie to bardzo dobrze, ale to o tym za kilka dni. Więc przejdźmy do zasadniczych wersetów tego tekstu. 52 i 53 najpierw. Żydzi więc zaczęli sprzeczać się między sobą i mówić, jak on może dać nam do spożycia swoje ciało? Jezus im odpowiedział, ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia wiecznego. Ostry przekaz. Ostry przekaz. Oni się oburzają tymi słowami w wersecie 52, a Jezus w 53 jeszcze to oburzenie podkręca. Bo to było oburzające dla Żydów, kiedy Jezus mówił o spożywaniu Jego krwi. Przecież Bóg w swoim prawie wyraźnie tego zakazał. W Księdze Kapłańskiej 17:10-12 Bóg powiedział, zwrócę się przeciw każdemu, czy to z domu Izraela, czy spośród cudzoziemców mieszkających wśród nich, kto by spożywał jakąkolwiek krew. Kogoś takiego odetnę od jego ludu. I dalej 12 werset. Dlatego powiedziałem do synów Izraela, nikomu z was nie wolno spożywać krwi. I nagle przychodzi Jezus i mówi, jeśli chcecie mieć życie wieczne, musicie spożywać moją krew. No oni są, ach, tam aż się gotuje w środku. Więc następuje tutaj duże nieporozumienie. Wiemy, że Jezus nie mówi o fizycznie jego krwi, a oni rozumieją, że tak to podejmują jako fizyczna krew. To nieporozumienia między tym, co mówi Jezus, a tym, co rozumieją ludzie, to jest taki jeden z popularniejszych motywów Ewangelii Jana, bardziej wyrazistych. To nie jest przypadkowe, one są celowe. Jan, ewangelista, wielokrotnie pokazuje nam ten schemat, że Jezus mówi o rzeczywistości niebiańskiej, o rzeczywistości wiary, a ludzie słyszą go tylko w rzeczywistości takiej ziemskiej, tej fizycznej, jak już mówiłem na początku o tych oczach, które patrzą fizycznie albo duchowo. I wtedy, kiedy następuje to niezrozumienie, rodzi się zgorszenie. Kilka przykładów już mieliśmy. Na przykład w rozdziale drugim Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Pamiętacie? A Żydzi mówią: 46 lat ją budowano, jak ty możesz tak mówić? Ale Jezus mówi o swoim ciele, a oni myślą, że on mówi o murach świątyni. Później w rozdziale trzecim Jezus mówi do Nikodema: trzeba się na nowo narodzić. A Nikodem mówi: a jak ma człowiek się narodzić, będąc starym? Więc Nikodem słyszy biologię, a Jezus mówi o duchu. W rozdziale czwartym Jezus mówi Samarytance: dam ci wody żywej. A ona mówi: Panie, nie masz nawet czerpaka. Ona słyszy o studni. Jezus mówi o życiu wiecznym. I dokładnie to samo dzieje się tutaj w rozdziale szóstym. I ciekawe jest to, że Jezus nie wyjaśnia im tego, że on mówi o symbolu. On nie upraszcza prawdy, żeby była bardziej strawna dla niewiary. I zamiast powiedzieć: spokojnie, tu chodzi tylko o symbol, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi, to Jezus jeszcze zaostrza język. I w 53 mówi: moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew jest prawdziwym napojem. Jeszcze ich podkręca. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Jezus nie chce, aby ludzie źle go zrozumieli i mimo to zostali. Raczej woli, żeby odeszli, niż żeby trwali przy nim bez wiary. Więc nieporozumienie nie wynika z niezrozumiałych słów tylko, ale tak naprawdę wynika z serca zamkniętego na to, co duchowe. Z serca, które nie chce przyjąć prawdy. Bo jeśli Jezus jest tylko nauczycielem, to te słowa są bluźnierstwem. Ale jeśli Jezus jest tym, który zstąpił z nieba, to te słowa są życiem. I w tym sensie te nieporozumienia są czymś więcej niż pomyłką, bo one objawiają właśnie serce. Później wielu powie: twarda to mowa z tym Jezusem, któż tego zdoła słuchać? I wielu go porzuci, ale to Bartek Birmo za tydzień będzie omawiał. Ci pierwsi słyszą tylko to, co cielesne, ci drudzy słuchają wiarą. Myślę, że tu dobrze jest się zadać sobie pytanie samemu. W jaki sposób słuchasz Jezusa? W jaki sposób słuchasz Jezusa? Czy przyjmujesz go wiarą? Czy przyjmujesz wiarą to, co on mówi? 2 czy 3 tygodnie mówiłem o tym, że często używamy bardzo pobożnego i potrzebnego zwrotu: niech się stanie twoja wola. A czy my go używamy cieleśnie, czy go używamy rzeczywiście z wiarą? W jaki sposób słuchasz Jezusa? 54-58. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie taki, jaki spożywali ojcowie i poumierali. Kto posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. Więc o co zatem chodzi z tym jedzeniem ciała i piciem krwi Jezusa? Jak to rozumieć? Jestem przekonany 100%, że jedzenie ciała i picie krwi Jezusa są to po prostu synonimy wiary w Niego. Przyjęcia Go jako tego, kim On jest naprawdę, i codzienne życie z Nim. I wskazują na to bardzo konkretne wersety w tym rozdziale. Są tutaj zastosowane paralele, które za chwilę zobaczymy. Więc jedzenie i picie Chrystusa to synonimy wiary. Spójrzcie na werset jeszcze raz, 51. Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. A teraz spójrzcie na werset 35 z tego samego rozdziału. Jezus zaczyna tak samo: ja jestem chlebem życia, ten, który przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu. Tak samo jak w 51 Jezus mówi: kto spożyje z tego, będzie żył na wieki. Mamy 2 razy wieczność. Różnica jest tylko taka, że w 51 Jezus mówi: kto spożywa moje ciało, a w 35 mówi: kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. To jest prawie taki sam werset, tylko w jednym jest spożywanie mnie, a w drugim jest wierzenie we mnie. Kto do mnie przychodzi, nie zazna głodu, a kto wierzy we mnie, nie zazna pragnienia. Więc spożyć równa się przyjść do Niego i wierzyć w Niego. Ale to nie koniec. Werset 54 mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. A spójrzcie teraz na werset 40. Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest taki sam werset, różnica jest tylko taka, że w jednym Jezus mówi spożywać moje ciało, pić moją krew, a w drugim, kto widzi Syna i wierzy w Niego. Ale to nie koniec. Spójrzcie na werset 57. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. Spójrzcie na werset 29. Więc w 57 mnie posyła Ojciec, to jest Jego dzieło. W 29 Jezus mówi, to jest dzieło Boga, wierzcie w Tego, którego On posłał. To nie koniec. Spójrzcie na werset 58. Kto posila się tym chlebem, będzie żył wiecznie. I spójrzcie na 47. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Cztery przykłady paralelnych wersetów. Cztery mówiące o tym samym. W jednej części spożywanie Jezusa, a w drugiej części po prostu wiara w Niego. Więc jeść chleb równa się, jakim jest ciało Chrystusa, wierzyć w Niego. Jezus po prostu posługuje się metaforą. Zresztą dzisiaj ta metafora działa dokładnie tak samo. My używamy tego samego języka. Na przykład mogę powiedzieć, ale wiecie co, taka była ciekawa książka, pożarłem ją za jednym zamachem. Czy to oznacza, że ja zjadłem fizycznie książkę? Znaczy, byłoby to możliwe, ale nie zdarzyło mi się. Ciężko strawne. Albo ktoś może powiedzieć, rozsmakowuję się w tej muzyce. To nie znaczy, że zjada partyturę. Albo ktoś może powiedzieć, jak on mówił, to po prostu spijałem słowa z jego ust. To jest wszystko metafora. Albo mogę powiedzieć do Hanusi, czasami mówię, Hanusia, ja bym ciebie tak schrupał. I rozumiemy, że jest to metafora. Więc tą samą figurę retoryczną, posługuje się tutaj Jezus. Więc rozumienie tych słów w sensie fizycznym oczywiście, że wywoła oburzenie, bo to jest absurd. Ale też, idąc dalej, rozumienie ich jako jakiejś sakramentalnej tajemnicy też nie ma żadnego sensu, bo to w ogóle nie wynika z tego tekstu. Tu nie ma nic o żadnych sakramentach. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, które wynika wprost z tego tekstu. Spożywać Jezusa to znaczy wierzyć w Niego, żyć z Nim na co dzień. I zrozumienie tego jest bardzo ważne, dlatego że takie postawienie rzeczy, a wydaje się ono mi zupełnie oczywiste, kiedy czytamy ten tekst, uderza w sedno rzymskiego katolicyzmu i mszy, i przeistoczenia, opłatka i wina właśnie w ciało i krew Pana Jezusa. I nie jest moim zamiarem krytykowanie rzymskiego katolicyzmu, bo nie byłem nigdy rzymskim katolikiem. Natomiast wielu z nas się z tego środowiska wywodzi, albo mamy tam bliskich, dlatego chcę z szacunkiem to wyjaśnić, na czym polega różnica. Więc w zrozumieniu rzymskokatolickim opłatek i wino stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Jezusa, bo trzeba się nim karmić właśnie na podstawie tego fragmentu. I dzieje się to przeistoczenie, gdy ksiądz, który pełni rolę kapłana, wypowiada słowa przeistoczenia i mówi w modlitwie do Boga, uświęć te dary mocą Twego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zbawienie w rzymskim katolicyzmie wynika owszem z wiary, ale zawsze połączonej z sakramentami. Sama wiara człowieka nie zbawia. Konieczne jest uczestniczenie we mszy świętej i spożywanie w tym rozumieniu właśnie ciała i krwi Jezusa. Trafiłem na taką wypowiedź jednego z ważniejszych polskich księży, który powiedział, lekceważenie Eucharystii, czyli spożywanie Chrystusa w takim rozumieniu opłatka i wina, można porównać do lekceważenia przyjęcia jedynego leku, który może uzdrowić naszą chorobę. A tą chorobą są nasze grzechy. To w Eucharystii w sposób sakramentalny dokonuje się ofiara za nasze grzechy. Dokonuje się nasze zbawienie. Więc Jezus mówi tu coś innego. Zbawienie nie wynika z uczestniczenia w życiu sakramentalnym. Wynika po prostu z wiary. I to jest ta linia podziału pomiędzy rzymskim katolicyzmem i prawosławiem, a tym, co czytamy w Biblii. W tym fragmencie nie ma nic o komunii, nie ma nic o wieczerzy pańskiej, nie ma nic o stole pańskim. Natomiast wszędzie jest mowa o jednym. Wierzyć w Jezusa i być z Nim. I karmić się Nim codziennie. I On stający się naszą codziennością. Dlatego tak wyraźnie nauczamy przed wieczerzą pańską, że nie przystępujemy do niej po to, aby zostać zbawionymi. Ale to dlatego, że jesteśmy zbawionymi, przystępujemy, aby przypomnieć sobie, patrząc na chleb, wspominamy Chrystusa i patrząc na wino, wspominamy krew, jaką On przelał dla nas. Więc Jezus w tym fragmencie nie mówi o rytuale, nie mówi w ogóle o winie i chlebie, On mówi o więzi. On mówi po prostu o więzi. Można spożywać chleb i wino, można uczestniczyć w nabożeństwach, można obchodzić święta, można znać jej religijny język, a jednocześnie można nigdy nie zjeść Chrystusa przez wiarę. Można mieć Boga na ustach, a można nie mieć Go w sercu. On ma być naszym chlebem codziennym, nie jedzonym raz w roku, nie jedzonym symbolicznie, ale jedzonym dlatego, że nie da się bez Niego żyć. Dokładnie to On tutaj o sobie mówi. Nie raz w tygodniu przyjdź do mnie, ale karm się mną codziennie. Chcę być Twoim codziennym chlebem. I tu wracamy do tego pytania, które zadałem na początku o Bożą pychę. Dlaczego Jezus nie jest egocentrykiem, mówiąc, ja jestem chlebem życia i kto mnie spożyje, będzie żył na wieki? Dlatego, że Jezus nie zbiera uwagi na siebie po to, żeby się wywyższyć na człowieka, nad człowieka. Ale Jezus oddaje siebie. On staje się sługą. Nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On staje się sługą, aby człowiek mógł żyć. Ludzka pycha mówi, patrz na mnie, a Boża miłość mówi, weź mnie, bo inaczej umrzesz. To nie jest narcystyczne żądanie chwały, to jest akt ratunkowy. Tak jak gdybyśmy umierali, mieli śmiertelną chorobę i przyszedł do nas lekarz i mówi, to jest lek, który uratuje tobie życie. Jeśli tego leku nie weźmiesz, to nie umrzesz. To myślę, że nikt z chorujących nie powie, ale egocentryk z tego lekarza. Jak on tak może mówić, że tylko on ma lek na tą chorobę? Tylko każdy z wdzięcznością powie, dziękuję Panu bardzo za to, że mnie Pan uratował. Albo jeśli ktoś tonie i ratownik rzuca mu koło ratunkowe i mówi, jeśli się nie złapiesz tego koła, na pewno umrzesz. A ten, który tonie, nie pomyśli sobie, ale nadęty bufon z tego ratownika. Tylko każdy złapie się tego koła. Nie dlatego, że ratownik chce być w centrum, ale dlatego, że nie ma innego ratunku. I dlatego Boże Narodzenie bez wiary nie wystarcza. Bo jeśli Jezus naprawdę jest chlebem z nieba, Słowem, które stało się ciałem, Bogiem, który przyszedł, by dać życie, to nie wystarcza Go jedynie wspominać, ani nie wystarcza udekorować Nim mieszkanie. Trzeba Go przyjąć. Nie da się żyć wspomnieniami chleba. Wspomnienia chleba, tego, że kiedyś był dobry chleb, nie wystarczą, żeby się najeść. Nie da się nasycić zdjęciami piekarni. Nie da się nasycić zapachem chleba. Trzeba Go po prostu przyjąć. Więc wracając do naszej kalendarzowej rzeczywistości, Adwent właśnie stawia nam to bardzo osobiste pytanie. Nie czy obchodzisz święta, nie jak obchodzisz święta, nie jakie śpiewasz kolędy, czy tekst jest taki, czy owaki, nie czy zgadzasz się z tym, że Jezus istniał. Adwent nam stawia pytanie, czy karmisz się Chrystusem każdego dnia? Czy też jest On po prostu jakimś dodatkiem do Twojego życia, który wygląda jak kwiatek do kożucha? Czy Jezus jest Bogiem w kalendarzu, czy Jezus jest Bogiem w decyzjach? Czy jest dzieckiem w żłobie, czy jest Panem Twojego zbawienia? I świat tego nie rozumie, co świętuje. I jest to smutne. Ale jak już powiedziałem, to nie powód, żeby się obruszać. To za 4 dni, o tym więcej. Chcę natomiast zachęcić każdego z nas tutaj do zmierzenia się z tym. Nie chciałbym, żeby zastosowaniem tego kazania była właśnie pycha. My to lepiej rozumiemy, wieczerzę Pańską i ciało, i krew. Albo my to wiemy, jak świętować Boże Narodzenie. To nie takie chcę zastosowania tutaj zostawić. Chcę zostawić nas nie z polemiką. Chcę zostawić nas nie z porównywaniem się do innych. Nie chcę, żeby to kazanie było intelektualnym ćwiczeniem. Dlatego, że Jezus w tym fragmencie nie mówi ani do akademickich teologów, ani do systemów religijnych, ani do instytucji. Jezus mówi do ludzi. Jezus mówi do głodnych ludzi. Jego pytanie w tym Adwencie brzmi bardzo prosto. Czy karmisz się mną? Czy karmisz się mną? Czy przychodzisz do mnie każdego dnia? Czy ufasz mi w swojej codzienności? Czy pozwalasz mi być źródłem Twojego życia? Bo tak jak nie da się żyć wspominaniem posiłku, tak jak nie da się karmić, nakarmić rozmową o chlebie, nie da się nasycić zapachem piekarni, tak samo nie da się żyć wspomnieniem Bożego Narodzenia, nasycić tradycją, przetrwać duchowo na dekoracjach. Chrystus nie przyszedł po to, żeby nas wzruszać raz do roku. Jezus przyszedł po to, żeby nas ożywić. I ożywić skutecznie, i ożywić na wieki. Dlatego chcę zachęcić was bardzo konkretnie, w ramach zastosowania tych kilku dni, które nam zostały do Świąt Bożego Narodzenia. Spróbuj znaleźć ciszę. Nie dla samej ciszy, ale dla Pana Boga. Spróbuj znaleźć ciszę. Masz jeszcze 3-4 dni w tym zabieganiu. Pójdź na spacer wieczorem. Albo wstań wcześniej rano, kiedy wszyscy inni śpią. Spróbuj znaleźć ciszę, żeby pobyć z Bogiem. Otwórz Słowo Boże. I rzeczywiście wczytaj się w to, co ono mówi. Przyjdź do Jezusa w modlitwie. Takiej uczciwej, głębokiej, prawdziwej, nie rozpraszanej telefonem, który brzęczy. Nie tym, że zaraz muszę kończyć się modlić, bo trzeba iść spać, albo trzeba iść do roboty, czy coś innego. I nazwij swój głód przed Nim, jaki masz. Tak na poważnie. My nie musimy udawać sytości. Jezus nie przyszedł po to, żebyśmy udawali, że jesteśmy najedzeni. On przyszedł właśnie do głodnych. Po to, żeby być chlebem naszego życia. Zostały nam 4 dni. Wykorzystajmy je mądrze. Ta obietnica Jezusa wciąż jest aktualna. Ten, kto do mnie przychodzi, nigdy już nie zazna głodu. A kto we mnie wierzy, nigdy już nie zazna pragnienia. Więc drodzy, niech to Boże Narodzenie, za chwilę świętowane, nie będzie wspominaniem chleba, który kiedyś zstąpił z nieba. Ale niech będzie spotkaniem z tym, który jest chlebem życia. I ma do tego pełne prawo, aby tym chlebem życia być. Ma do tego pełne prawo, aby żądać chwały dla siebie. Bo kogoż innego mamy wielbić, jeśli nie Jego. Naszego ratownika, króla, zbawiciela, wybawiciela. On jest, niech jest, niech będzie zawsze naszą codziennością. Amen.